ITT. Marcin Jaworski, Hubert Krause. Podcast o rozwoju, zmianach, decyzjach, planowaniu i podejmowaniu działań w branży IT.
Witam serdecznie naszych wszystkich słuchaczy po jakiejś krótkiej przerwie. Dzisiaj mamy przyjemność gościć Ewę Okołotowicz. Cześć Ewa.
Cześć, witam wszystkich.
Ja pozwolę, Ewa, przedstawić Ciebie w skrócie, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, z kim dzisiaj mamy do czynienia. A mamy do czynienia z osobą, w moim skromnym odczuciu, bardzo wszechstronną i niesamowitą. Sam tytuł naszego podcastu I Am Unstoppable będzie mówił bardzo dużo na temat Ewy. Ale do brzegu. Ewa, humanistka w świecie nowych technologii, menadżerka do spraw komunikacji, specjalizująca się w wysokoenergetycznych prezentacjach, brandingu i promocji. Wierzy, że to nie firmy robią biznesy, ale ludzie, więc koncentruje się na relacjach. Aktywnie wspiera prokobiece społeczności. Moderatorka, prezenterka oraz mentorka. Orędowniczka różnorodności. Wielbicielka socjalizowania się w anturażu dobrego jedzenia. Od dawna próbuje nauczyć się języka francuskiego, ale jak sama mówi, ze średnim skutkiem. Znacznie lepiej czuje się w obszarze komunikacji, którą z nieskrywaną pasją zagłębia od wielu lat. Obecnie w świeżo zrebrandingowanej Nokii. Ewa, te słowa mówią wiele na Twój temat. Natomiast dzisiaj będziemy się poruszali właśnie w tych obszarach, czemu moja skromna osoba też myśli o Tobie jako człowieku terminatorze. Więc ten dzisiaj zwrot będziemy sobie rozwijać.
Genialne.
Ale zanim przejdziemy jakby do tej sesji rozszerzenia tego, czym Ty się na co dzień zajmujesz, poruszymy się najpierw w obszarze tych takich pytań zamkniętych, które będziesz mogła zaargumentować. Co, jesteś gotowa?
Jasne.
Dobra, to lecimy z pierwszym pytaniem. Czy uważasz, że chęć i zaangażowanie są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w pracy?
Tak, uważam, że tak, że chęć i zaangażowanie są kluczowe do osiągnięcia sukcesu w pracy. Tylko teraz trzeba byłoby się zastanowić, co pod tą chęcią się kryje. A ja tak czuję, że pod tą chęcią kryje się motywacja. I uważam, że motywacja jest naszą siłą napędową. Może innymi słowy, jak nie ma motywacji, no to sukcesu nie będzie. Dlatego ja bardzo doceniam, jak ludziom się chce. Mnie się chce i to bardzo, jak widać. I też próbuję zmotywować ludzi dookoła, żeby osiągnęli podobny mindset do mojego, bo trzeba tu też pomyśleć nad tym, że chęć i zaangażowanie różnią się od siebie troszeczkę, bo można mieć chęci, ale się nie angażować z różnych przyczyn, więc to też jest bardzo ważny aspekt. No i też tutaj trzeba się zastanowić nad motywacją, zaangażowaniem, a satysfakcją, bo sama motywacja właśnie wystarczy, bo jest siłą napędową, natomiast satysfakcja to już nie ma takiej siły sprawczej, wydaje mi się. Więc tak, uważam, że chęć i zaangażowanie są kluczowe. Ja bardzo doceniam, jak komuś się chce, bo to jest już połowa drogi do sukcesu.
No właśnie, to chciejstwo powinno być takie połączone chyba z bycia aktywnym, takim też proaktywnym, prawda? Bo może mi się chcieć, tak już trochę filozoficznie powie, mi się może wiele rzeczy chcieć, ale niekoniecznie coś robię w tym kierunku, żeby to realizować. Też tak może być. I tak jak ty powiedziałaś, ta motywacja też powinna być przyklejona do tego, a jak wiemy, no jest ona kluczowa do tego, jakie projekty realizujemy, co robimy. No dobra, super. To kolejne pytanie. Czy uważasz, że wystąpienia publiczne są skutecznym sposobem na wyjście ze strefy komfortu?
Wiesz, to zależy dla kogo. Czy rozmawiamy o Kamilu Koziele, czy rozmawiamy o Pawle Tkaczyku albo Rafale Motriuku, czy na przykład o mnie, bo ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że jak najbardziej, tak. Czym jest ta nasza strefa komfortu? Ja lubię tą analogię do wyspy, że to jest taka wyspa, po której sobie chodzimy i ten ciepły piasek pod stopami my bardzo dobrze znamy jest nam tu dobrze, jest bezpiecznie, znamy wszystkie procesy dookoła, znamy to środowisko dookoła i jest naprawdę przyjemnie i fajnie. No to teraz po co w ogóle to zmieniać? Tym bardziej, jeśli zmiana, tudzież wyjście właśnie poza tę wyspę, poza strefę komfortu, no nie oszukujmy się, wiąże się z różnymi emocjami, na pewno z dyskomfortem, czasami z jakąś obawą, z lękiem, no to po co to robić? No ja to zawsze mówię w ten sposób, że ciało ćwiczymy, prawda? Chodzimy na crossfity, chodzimy na jogi i tak dalej. No i tak samo należałoby mózg ćwiczyć. Po co ćwiczyć mózg? Bo rutyna zabija kreatywne myślenie. Bo kreatywne myślenie wpływa na rozwój inteligencji poznawczej, choćby dlatego. Więc uważam, że tak samo jak ćwiczymy ciało, tak powinniśmy też ćwiczyć nasz mózg. I tutaj właśnie dobijam do brzegu. Wychodzenie spoza swojej strefy komfortu zazwyczaj jest związane właśnie z rozwojem, z nauczeniem się nowych umiejętności bądź szlifowaniem tych, które nie są naszymi obowiązkami na co dzień, nie są umiejętnościami, z których korzystamy na co dzień i wtedy to ma sens. I wtedy to jest super, ponieważ pozwala nam wychodzić z tej strefy komfortu i ulepszać siebie profesjonalnie. Więc dla mnie public speaking, wystąpienia publiczne, jak najbardziej to jest wyjście spoza strefy komfortu, ćwiczenie dla mojego mózgu, no ale poza tym jaka z tego płynie energia, prawda? Bo ja kocham tę energię, którą otrzymuję od odbiorców, od słuchaczy, to jest przepiękne doświadczenie i niezwykle dla mnie motywujące.
Super, właśnie ja tą energię już wielokrotnie też od Ciebie odebrałem, także Ty tak, na scenie... Ty na scenie czujesz się rzeczywiście jak ryba, natomiast sama potwierdzasz, że jest to wyjście ze swojej strefy komfortu, narażone gdzieś tam troszeczkę większą ilością stresu, niepewnością, przygotowaniami i tak dalej, ale powiedziałaś kluczową rzecz, że to jest wyjście ze strefy komfortu jest cholernie istotną rzeczą do tego, żeby się rozwijać. I im częściej będziemy wychodzili z tej strefy, tym tempo nasze będzie bardziej właśnie takie dynamiczne i będziemy osiągali coraz to wyższe góry. Także to bardzo, bardzo fajnie. Zresztą troszkę jak zaczęłaś, wiesz, opowiadać o tej plaży, a nagrywamy to zimą, to się trochę zacząłem rozpływać, kiedy wyobraziłem sobie ten piasek i tak dalej. Bardzo fajna też historia tutaj dodana. Dobra.
Dziękuję. Ja tylko podam jeszcze liczby i to czasami mówię w niektórych moich wystąpieniach, że Warren Buffett twierdzi, że nasza wartość jako pracowników wzrasta aż o 50% jedynie poprzez to, że występujemy publicznie.
Wow. No, to jest już naprawdę bardzo duża liczba. Okej. Okay. Aczkolwiek są osoby, dla których chyba są też takie, nie wiem, czy to prześmiewcze badania, dla których wystąpienia publiczne są gorsze niż śmierć. Nie wiem, czy ty się spotkałeś z takimi rzeczami. Czy na równi ze śmiercią coś takiego kojarzę, że takie były chyba wyniki tego.
Tak, wiesz, ja miałam przyjemność występować podczas konferencji Project Management Institute'u, konferencja Management 360 stopni i tam miałam taki temat trudne życie wodzireja, wodzirejki, prowadzenie spotkań to też praca i naprawdę są badania, można do nich dotrzeć, które ukazują, że dla niektórych ludzi mówienie publiczne jest lękiem numer jeden. A wiesz, co to znaczy? To znaczy, że lękiem numer dwa jest śmierć. A idąc tym tropem, wiesz, są osoby, które, no nie wiem, jesteśmy na przykład, tu będzie taki trochę czarny humor, ale jesteśmy podczas pogrzebu i żeby wygłosić mowę podczas pogrzebu, laudację, no to niektórzy woleliby być już w trumnie, niż wygłaszać tę mowę. Więc rzeczywiście, my rozmawiamy o takich skrajnych przypadkach lęku przed wystąpieniami publicznymi. Ten lęk się nazywa glasofobią. On dotyka najczęściej osoby między 15 a 25 rokiem życia. Może zaniknąć niekoniecznie, ale mówimy o tym takim najostrzejszym wymiarze tej glasofobii. Także jeżeli nie mamy glasofobii i wiemy o tym, no to myślę, że możemy spokojnie próbować występować publicznie.
A widzisz, to w takim razie już sobie przypominam, skąd ja wziąłem te wyniki badań, bo przecież byłem na konferencji i Ciebie słuchałem. I tak mi to, widzisz, zapadło. Dobra. Słuchaj, to lecimy dalej. Czy wystąpienia publiczne w języku angielskim są trudniejsze niż w języku polskim? Jak ty uważasz?
Uważam, że dla native'ów anglojęzycznych nie są trudniejsze. Ja nie jestem native w języku angielskim, mimo że spędziłam trochę czasu za granicą i tego języka przyswoiłam. Więc tak, są trudniejsze, bo nawet znalezienie synonimów jest trudniejsze. A pamiętajmy, że kiedy występujemy publicznie, to dochodzi jeszcze jeden taki bardzo ważny czynnik do tego wystąpienia i jest to stres. I rzeczywiście czasem trudniej połączyć te kropki w głowie, więc trudniej znaleźć słowa po polsku, a co dopiero po angielsku. Więc to jest jeden taki aspekt. Natomiast drugi to dotyczy słownictwa, dotyczy profesjonalnej nomenklatury. Zazwyczaj są to wyrażenia, zwroty, słowa, których nie używamy w takim potocznym języku, więc to wszystko na etapie przygotowania musi zostać przez nas no, wyuczone. Więc myślę, że jednak wystąpienia w języku polskim są dla mnie osobiście prostsze, ale angielskie challenge'ują.
Okej, okay, no tak, właśnie tak jak mówiłeś, też tak mi się kojarzy, że to więcej przygotowań, więcej pracy, więcej stresu, też w zależności pewnie gdzie występujesz, czy to jest pewnie mniej przygotowań, jeśli to jest jakieś małe seminarium, małe wystąpienie, a co innego na jakiejś gali, kiedy musisz coś powiedzieć i mieć jeszcze też bardzo mocno doprecyzowany i spięty temat, więc rzeczywiście ten poziom trudności można sobie jeszcze podwyższać, jeszcze bardziej.
Tak, weź jeszcze pod uwagę fakt, że tam nie wchodzi jedynie dykcja w grę, ale też odpowiednia wymowa, akcentowanie i tak dalej. Co innego, jak mamy publikę mieszaną, ale tak, że jest, wiemy, że jest dużo bardzo Polaków, więc jak przekręcimy słowo po angielsku, no to oni raczej je zrozumieją. I to jest takie bardzo zgubne, ponieważ my tak spolszczamy ten angielski, ale rzeczywiście on dla osób spoza Polski jest kompletnie niezrozumiały. Musimy na to zdecydowanie uważać.
Okej, to bardzo ciekawe w takim razie. Czy twoje doświadczenia z organizacją eventów w IT wpływają na twoje spojrzenie na branżę technologiczną?
Jak najbardziej. Eventy mają ten niesamowity power, że łączą ludzi i biznesy. I to jest naprawdę super, dlatego że już na etapie tworzenia eventu, powiedzmy, dajmy na to choćby konferencji programistycznej, tak? Już widzimy poprzez spotkania z radą programową, grupą merytoryczną, jakie tematy są najczęściej zgłaszane, jakie tematy są rozwijane i to nam daje luk już na to, w którym kierunku, bo to zazwyczaj jest pokrewne z kierunkiem rozwoju branży, więc to jest już taki pierwszy fajny insight, który możemy sobie z tego wyciągnąć i nad którym możemy pracować. A potem przychodzimy na ten event i my widzimy ludzi, widzimy nawet jak wyglądają, bo wiesz, to też determinuje. No, w waszym podcaście miałam przyjemność go przesłuchać, też mówił o memie impreza informatyków, czyli tych czterech chłopaków w rozciągniętych swetrach, my byśmy powiedzieli teraz nerdów, kiedyś się powiedziało kujonów, ale ja nie wiem, czy wy wiecie, że trzech z nich osiągnęło karierę międzynarodową. Ten jeden pracuje dla SpaceXa, drugi jest na Uniwersytecie w Montrealu profesorem, więc w ogóle szał. Kolejny Tieto w Kalifornii wspiera, więc to są naprawdę no, nie przegrywy, a totalne wygrywy. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że udział w takich wydarzeniach w branży IT pozwala i pomaga nam przełamywać pewne stereotypy, którymi się kierujemy, a które są po prostu błędne. Rozmawiając z ludźmi, zbierając feedback, a ja bardzo lubię analizować feedback po wszelkiego rodzaju wydarzeniach, my widzimy po pierwsze, w którym kierunku rozwija się branża, czego ludzie chcą słuchać, czego oczekują, jakich tematów oczekują, ale też co im się podobało, co im się nie podobało. I tutaj wiesz, masz takie spektrum całe, bo to jest od gadżetów, poprzez formy wykładów, czy to były lightning talki. Teraz widzimy tendencję do tego, że część programową należy skracać na przykład, tak? Że często poszukują większej okazji do networkingu. To wszystko wyczytujemy z eventów, ponieważ eventy są żywe. Są żywe, są dynamiczne, mamy tam kontakt z człowiekiem. To jest coś, co jest bardzo trudne do wyciągnięcia poza wydarzeniami. Tak, wiesz, tylko z badań, z jakichś analiz w internecie, tego nie złapiesz w ten sposób. To jest bardzo ulotne, bardzo trudne do złapania, nawet analizując szeroką grupę badawczą. Tutaj masz to na tacy. Tylko od ciebie teraz zależy, jak to wykorzystasz i jak to wprowadzisz potem w celu ulepszenia swoich wydarzeń. Okay. Dla mnie jest to niesamowita wiedza odnośnie rozwoju branży.
Czyli obalamy mity, tych nerdów już jest, już nie ma. Tak naprawdę ludzie są bardzo otwarci do tego, żeby dawać też feedbacki, uczestniczyć też w tych wydarzeniach. Więc ta branża jest naprawdę wielobarwna i tak jak mówisz, no bardzo. Wiele można wyciągnąć.
I na poziomie często.
I bardzo na poziomie. O, zdecydowanie. Myślę, że my tutaj w Polsce naprawdę mamy się czym szczycić pod względem wiedzy, też technologii i osób, które pracują w tej branży, bo to są naprawdę wybitne czasami jednostki. Zdecydowanie.
To są bardzo ciekawi ludzie przede wszystkim, interesujący, którzy często mogą sobie pozwolić, ponieważ praca w IT daje ci duże możliwości i to są też możliwości finansowe, nie ukrywajmy, że tutaj zarobki są większe i to wciąż jest. Work-life balance również jest na całkiem niezłym poziomie i to pozwala na realizację pasji. Często te pasje są naprawdę odstrzelone, przez to warto z takimi ludźmi porozmawiać, zobaczyć, co ciekawego robią. Ja słyszałam o człowieku wiewiórce, ja się śmieję, nie pamiętam, jak się nazywa ten sport, ale to jest takie coś, że w takim stroju skaczesz po prostu ze skały i blisko tej skały lecisz.
Aha, ten człowiek wiewiórka, okej, okay, tak. Opór powietrza i wtedy można rzeczywiście się unosić na tym, no.
No niesamowite po prostu, adrenalina miliony, ale no są bardzo ciekawe osobistości.
To już jest sport ekstremalny, chociaż już miałem zapytać ciebie, czy ciebie to interesuje, ale już mówię, pewnie to już jest obarczone większym ryzykiem.
Ja bardziej paralotnie i okay. Spadochronowe.
Okej, dobra. Słuchaj, to w tej sesji pytań mamy jeszcze jedno. Ludzie i relacje, czy procesy i dokumenty? Takie agile'owe tutaj się pojawiło.
Wiesz, w moim przypadku to nie jest takie trudne pytanie, bo ja zawsze postawię na ludzi i relacje. Uważam, tak jak wspominałeś w moim bio, nawet to podkreślam, że to nie organizacje robią biznesy, ale ludzie. Ja pracuję w relacjach, ale też nad relacjami. Uważam, że to drugie jest o wiele trudniejsze. Też jestem zwolenniczką takiego przekonania, że nie można mieć dwóch różnych twarzy. Jednej tej profesjonalnej, a drugiej w życiu prywatnym. Oczywiście można pewnych cech nie ujawniać albo gdzieś próbować się korygować ze względu na środowisko profesjonalne i nawet należy to robić. Natomiast uważam, że nie można być tak o 180 stopni innym w domu,
twarze.
I innym w pracy, tak? Chyba, że ma się problemy ze zdrowiem psychicznym. Więc ja staram się być fair na co dzień, staram się dobrze żyć z ludźmi, mam nadzieję, że mi to wychodzi, nie jestem perfekcyjna, wiadomo, każdy czasem gdzieś z tej drogi schodzi, ale mam nadzieję, że niezbyt często i coraz rzadziej, natomiast relacje są dla mnie bardzo, bardzo istotne, ludzie są dla mnie ważni, uważam, że są największym bogactwem, najlepszym zasobem, ale chciałabym tutaj dodać jedną ważną rzecz, że to nie znaczy, że nie widzę wartości procesów i dokumentów, bo dla mnie nie ma nic gorszego niż bałagan w papierach. Musi być uporządkowane, bo nie ma nic gorszego niż potem przeszukiwanie, problemy ze znalezieniem i tak dalej. Także dostrzegam wartość również dokumentów i procesów, ale postawię człowieka nad nimi.
Czyli tak jak te pryncypia, mówię, agile'owe, gdzie tam stawia się powyżej, tam jest to słówko takie bardzo ważne, over, czyli ludzie ponad dokumentację, ale nie zamiast. Czyli nie unikamy tej dokumentacji procesów, ona gdzieś tam powoduje, że lepiej jesteśmy w stanie współpracować, realizować pewne projekty, natomiast ja też bardzo mocno zgodzę się, że no, człowiek jest najważniejszy we wszystkich tutaj też obszarach. Dobra, słuchaj, to czas na sesję skojarzeń. Takie twoje skojarzenia z branżą IT, gdybyś mogła podać ich kilka i zaargumentować. Jak myślisz IT, to co ci od razu przychodzi do głowy?
No przede wszystkim dynamika. Jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się branża. To, co było modne i nowością rok temu, może być już spokojnie passé. Ciężko być up to date, ale bardzo dobrze by było być na bieżąco. Więc przede wszystkim taka dynamika rozwoju, niesamowitego rozwoju. I tu mogłabym płynnie już przejść tak naprawdę do drugiego skojarzenia, bo przez to, że ta branża rozwija się tak dynamicznie, to daje bardzo duże możliwości. prawda? Po pierwsze, no, bardzo wiele branż potrzebuje IT, czy tam ma dział IT, realizuje projekty IT, więc zobacz tutaj, jakie jest bogactwo tak naprawdę, w którym można się realizować i rodzajów, różnego rodzaju projektów, rodzajów różnego rodzaju, no, nieważne. W każdym mamy tutaj naprawdę szeroką paletę, z której możemy skorzystać, mamy morze możliwości, możemy też pracować tak naprawdę wszędzie na świecie. Teraz firmy stoją dla nas otworem, szczególnie w pandemii jest to widoczne, że ten moduł online'owy jeszcze bardziej zakorzenił się w naszej rzeczywistości, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe. Oprócz tych możliwości, a właśnie związane z tą dynamiką, na pewno jest związana zmiana. Jedyną pewną tutaj w IT jest zmiana, więc myślę, że te zdolności adaptacyjne są też bardzo potrzebne i wymagane. Oczywiście nie mówię, że wszędzie, no można tam klepać swój wycinek kodu i to może być enough, ale myślę, że nawet tutaj w pewnym momencie przyjdą zmiany i to się troszeczkę rozwinie, więc warto być otwartym na takie podejście. Mamy trzy? Dobra. Co, lecimy dalej? O, już wiem. Power skills.
O, zdecydowanie.
No. I to przede wszystkim dlatego, że jest tu olbrzymia dla nich przestrzeń. Ja od razu wytłumaczę, jestem daleka od tego, żeby mówić o umiejętnościach miękkich per soft skills. Uważam, że to zdecydowanie umniejsza ich wartości. Już bardziej wolę pojęcie human skills as a part of business skills. Ale takie, które do mnie najbardziej jednak dociera, to są power skills. Uważam, że można być świetnym technicznie specjalistą, ale nie posiadając umiejętności typu power skillsy na wystarczającym poziomie, będzie nam ciężko nawet swoją ideę przedstawić innym, zarekomendować, czy też współpracować nawet w grupie, w zespole. Uważam, że w IT jest olbrzymia przestrzeń dla power skillsów, co też otwiera duże możliwości dla ludzi po studiach na przykład humanistycznych, tak? Bo tutaj też myślę, że można śmiało się odnaleźć.
Zdecydowanie. Ja też ostatnio zacząłem troszkę o tym myśleć i przekonywać się coraz bardziej do tego, żeby jednak właśnie te kompetencje miękkie zamieniać na te power skillsy, bo rzeczywiście jakoś tak bardziej to pasuje też do tego, czym one tak naprawdę w rzeczywistości są. Więc tych możliwości, zmian, no właśnie, już jedna zmiana też puka nie tylko do naszej branży, mam tu na myśli AI, ale na pewno jest to szykowana dosyć spora ewolucja w tym, jak będziemy na co dzień też pracować, czym będziemy się posługiwać, jakimi narzędziami, więc myślę, że tych zmian jest sporo. Ja sam bardzo dużo doświadczam zmian i to, tak jak powiedziałaś Ewa, to jest jedyny pewnik, że tych zmian jest non-stop bardzo dużo i ten proces adaptacji jest szalenie, szalenie istotny.
Tak, muszę się z tobą zgodzić, bo zmian bez liku, zmiany są cały czas, zmiany też w stosunku do narzędzi, którymi się posługujemy, nawet trybu, rytmu naszej pracy, może to stawiać wyzwania.
Właśnie, ale takim naszym jakby nadrzędnym tematem, Ewa, tego dzisiejszego spotkania jest twierdzenie, które postawiłem na samym początku, czyli to, że jesteś nie do zatrzymania, że jesteś w moim rozumieniu człowiekiem terminatorem. I bardzo, bardzo wdzięczną tutaj nazwę użyłem. Natomiast ja całym muszę naszych słuchaczy tutaj oszczędzić troszeczkę, że rzeczywiście jak zaraz przejdziemy do tej takiej obszaru czy sekcji, gdzie Ewa powie, czym się zajmuje, to naprawdę oczy zrobią się jak 5 złotówki, bo ja ciężko mi jest sobie wyobrazić, jak w wielu obszarach Ewa ty działasz, jak w wielu aktywnościach bierzesz udział, w ilu projektach tak naprawdę. Dla mnie to jest niesamowite, a przy tym jesteś osobą, która jest cały czas uśmiechnięta, otwarta do ludzi, pełna energii. Więc musisz mieć pewnie jakąś swoją tajemnicę związaną z tym, że pijesz jakieś ziółka może, jakiś eliksir z osady, z Asterixa i Obelixa. Oczywiście sobie teraz żartuję, natomiast przy bliższym poznaniu rzeczywiście bardzo, bardzo mocno zyskujesz pod takim właśnie względem, że przyciągasz do siebie ludzi, którym się chce i którzy razem wskakują do tej samej rzeki, żeby właśnie płynąć z tobą i właśnie i doświadczać tych zmian, doświadczać tej dynamiki i rozwijać się. Ja jestem tego ogromnym beneficjentem, także nasza współpraca tutaj idzie w bardzo fajnym też kierunku. Natomiast, jak ty, Ewa, też odbierasz siebie tak troszeczkę, jakbyś postawiła siebie z boku i opowiedziała, jak ty widzisz siebie pod względem Ewy, która realizuje te wszystkie rzeczy. To tak, jak ty na siebie patrzysz z boku? Jako osobę, która jest na właściwych torach, jako, że to jest jej chleb powszedni, czy jak ty to widzisz?
Wiesz, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ja jestem dość krytyczna względem swojej osoby. Okay. Więc gdzieś tam zawsze też zobaczę coś, co można byłoby zrobić lepiej. Ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście trochę tak jak Terminator, wiesz, ja idę. Nie? Ja ustalam cel, określam zasoby, czas, no i idę. No i jak w misji, oczywiście to jest tak, jak mówisz, ja lubię ludzi i to jest szczere uczucie i myślę, że dzięki tej szczerości i autentyczności zbliżam ku sobie ludzi i też oni widzą, że poprzez ten mój role modeling chcą realizować te projekty ze mną i to jest wspaniałe. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, którzy mnie otaczają i którzy ze mną realizują naprawdę świetne projekty i pomysły, bo to jest wielka dla mnie wartość. No i wiesz, jak na przykład urwie mi rękę w jakiejś misji, tutaj mamy tego Terminatora, no to mi zaraz wyrośnie nowa i ona już będzie takim narzędziem sprawczym, więc po prostu nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych i też nie rezygnuję, tak? To lubię doprowadzać sprawy do końca.
Tak mi się...
Lubię zmieniać, ulepszać, tak kręci mnie to. Mhm.
Tak mi się od razu skojarzyło, jak to taka stara polska anegdota jest, że powiedz Polakowi, że nie da się czegoś zrobić, to Polak powie, to trzymaj moje piwo i idę to robić. I tak trochę chyba z tobą też jest, że jeżeli tobie im wyższa poprzeczka, tym bardziej chyba ci się po prostu chce, im większe widzisz wyzwanie, im więcej razy ktoś powie, że czegoś się nie da, tym ty jak ten Terminator, jak ten taran idziesz i realizujesz to po prostu i to jest właśnie niesamowite. I ja też chciałbym naszych słuchaczy do tego strasznie namawiać, do takiej postawy, bo to jest szalenie istotna postawa, jeżeli chcemy zmienić pracę, jeżeli chcemy się przebranżowić, jeżeli chcemy zdobyć nowe kontakty, zwiększyć naszą sieć kontaktów i tak dalej. To są kluczowe cechy, te power skille, które powodują, że właśnie Ewa jest tutaj, gdzie jest. To, że właśnie się w sposób dynamiczny można rozwijać. Także ja bardzo zachęcam też do takiej postawy, bo jest ona szalenie, szalenie ważna.
Ja bym do tego jeszcze dodała jedną taką różnicę między mną a Terminatorem, bo Terminator nie brał ofiar, a raczej robił dużo. Ja raczej z ludźmi żyję dobrze i myślę, że to jest bardzo ważny aspekt tego. A robiąc taką klamrę tego, co powiedziałeś, to oprócz tych power skillsów, które uważam, że naprawdę są szalenie istotne, szczególnie w tych czasach, kiedy tutaj już mamy też inny moduł pracy, często jest to praca zdalna, hybrydowa i tak dalej. Więc z naciskiem na te power skillsy dodałabym do tego jedno zdanie, że upór i konsekwencja zawsze przynoszą wymarzone rezultaty. Mm-hmm. Tylko trzeba to rozłożyć w czasie, trzeba włożyć w to serce, trzeba włożyć w to pracę, a uda się.
Super. Wow, to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałaś, bo od razu skojarzyło mi się z tym, że no mamy taki okres w IT, jaki mamy, że jest ciężej, czy to zdobyć pracę, czy się właśnie przebranżowić i myślę, że zwycięzcami w tym wszystkim będą właśnie osoby te, które mają ten upór i chęć do tego, że one cały czas wierzą, że czy im się uda zmienić pracę, czy właśnie przebranżowić choćby z tych takich właśnie kierunków humanistycznych, to też będziemy rozmawiali już w kolejnym odcinku, ale jest on szalenie istotny właśnie do osiągania celów, żeby się po prostu nie poddawać. No. Bardzo, bardzo ważne.
Musisz się bardzo mocno zastanowić, co jest twoją motywacją. Właśnie tak. Jak bardzo ci się chce, jakie masz chęci i wtedy jest łatwiej. I wtedy już nie ma dla ciebie, wiesz, przeciwwskazań, przeszkód, które są nie do przejścia. Tak? Wtedy trzeba po prostu z determinacją rozpisać sobie ten plan, bo to samo, że mi się chce, to myślę, że to jest niewystarczająco. Warto sobie to rozpisać właśnie. Cel, zasoby, środki, czas.
Tak. I dać sobie też przestrzeń do realizacji tego, a nie zakładać nierealnych też terminów i być właśnie w tym cierpliwym. Dobrze, Ewa, to zdradźmy trochę więcej może szczegółów na temat twojej działalności, czy tak naprawdę tego spektrum działań, więc opowiedz proszę, czym ty się tak w ogóle zajmujesz w ramach swojej pracy zawodowej, w ramach twojego hobby po pracy, dodatkowych zainteresowań, jak to wygląda?
Wiesz co, ja już na maturze ustnej z języka polskiego wybrałam sobie taki bardzo słodki temat i to była realizacja funkcji perswazyjnej w reklamie. I ja już wtedy wiedziałam, że po prostu to jest to, ja w ogóle uznaję reklamę jako przejaw sztuki nowoczesnej. Oczywiście nie mam tu na myśli tych takich tanich reklam z TV-ki, której nie oglądam, tylko te bardziej zaawansowane, przemyślane kreacje reklamowe. Nawet był czas, że chodziłam na noc reklamożerców.
O, dla dzieciaków coś takiego jest.
Super było, no, rewelacja, zbitek najlepszych reklam, najśmieszniejszych, najstraszniejszych i tak dalej. Świetna sprawa w nocy w kinie. Także zawsze ten obszar promocji i reklamy był dla mnie bardzo bliski, więc mam też to szczęście, że mogę realizować się w życiu codziennym, profesjonalnym właśnie w tym obszarze. Ja jestem koordynatorką komunikacji, więc wszystkie te PR-y, że tak powiem, to jest mój chleb powszedni, ale za tym też stoi właśnie promocja, branding, employer branding. To są rzeczy, którymi zajmuję się na co dzień. Jest to bardzo szeroki worek, ja sobie zdaję z tego sprawę, ponieważ pod te zagadnienia wchodzi bardzo dużo zadań i obowiązków, ale też i możliwości, które się będą różniły w zależności od tego, gdzie się pracuje. Każdy pracodawca będzie widział te działki troszeczkę inaczej. Także to są takie główne rzeczy, którymi się zajmuję na co dzień. Do tego na pewno dochodzi media relations, dojdzie też copywriting, bo bardzo lubię pisać i dużo piszę, zawsze pisałam. Ale mamy też, wiadomo, parę innych czapek, które nosimy.
No właśnie, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy troszkę na ten temat i o tym copywritingu, to tam jest taka bardzo fajna historia związana z pewnym konkursem. Gdybyś mogła wtajemniczyć też nasze słuchacze. Mi się ta historia bardzo podoba, bo jest dla mnie kompletnie wystrzelona.
Uwierz mi, dla mnie też była kompletnie odstrzelona. Kiedyś wziąłam udział w konkursie. Był to konkurs wizy i trzeba było napisać krótką pracę pisemną. No i napisałam tę pracę, jakoś tak naprawdę czułam, że bardzo mi to poszło. Wysłałam, tak naprawdę zapomniałam, bo wróciłam do rzeczywistości. I pewnego dnia dzwoni do mnie pani poinformować mnie, iż wygrałam nagrodę. I ta nagroda to była bodajże czapka z wmontowanymi głośniczkami czy słuchawkami, no coś takiego, no okay. Fajny bajer.
Super, no spoko.
Dziękuję, bardzo się cieszę, ekstra, usiadłam, uśmiechnęłam się. Powróciłam do dalszych zadań, coś tam sobie piszę. No i za jakieś 3 godzinki dzwoni do mnie pani znowu, ta sama. Ja mówię, o, ale to chyba pomyłka, bo już pani do mnie dzwoniła. A ona mówi, nie, nie, ja wtedy dzwoniłam do pani z informacją o nagrodzie cząstkowej, a teraz chciałabym panią poinformować, iż jest pani laureatką nagrody głównej. No ja słucham, czym jest ta nagroda główna i po prostu tak powoli usuwam się z krzesła, wiesz, spadam, bo jest to wyjazd na olimpiadę zimową do Pjongczangu. Więc w ogóle totalny szok. Wyjazd okazał się być na totalnym wypasie, bo my wraz z mężem pojechaliśmy, no wtedy jeszcze nie mężem, ale pojechaliśmy najpierw do Seulu, gdzie spaliśmy na 40 piętrze Four Seasons. Potem mieliśmy wyjazd nad Morze Żółte do wioski olimpijskiej. W międzyczasie byliśmy na finale panczenistów, czy też meczu o trzecie miejsce hokeistów. No po prostu no jakiś kosmiczny wypad. Do samego momentu, jak wsiadaliśmy do samolotu, mój mąż nie wierzył, że to się w ogóle dzieje. Naprawdę najlepsza gratyfikacja, muszę powiedzieć, za 500 esencjonalnych słów. Jakby
proszę
tak przeliczyć.
Okej. Okay. Super. No.
Świetne wspomnienia i coś naprawdę odstrzelonego.
No to niesamowita musiała być podróż i taka, jak mówisz, jak trochę we śnie. Bo nie dość, że Seul, no bardzo nowoczesne miasto, 40 piętro, to już sobie wyobrażam, jak tam te światła nocą musiały wyglądać niesamowicie, plus cały anturaż olimpiady, no to musiało zrobić piorunujące wrażenie, więc niesamowita historia. Pytanie, czy powtarzałaś starty w tych konkursach?
Wiesz co, zdarzało mi się, jak były na przykład konkursy na hasła reklamowe. Ja myślę, że mam tutaj taki gen po mojej mamie. Moja mama pisała też konkursy, czy tam dokańczała jakieś zdania. I moja mama jest laureatką wielu konkursów tak naprawdę.
O, proszę.
To jest też hit. Moja mama nawet samochód wygrała, więc to jest, wiesz, myślę, że po prostu
o,
gdzieś tam
proszę.
Wyszane z mlekiem matki. Ja co prawda miałam troszkę mniej chęci, czy daję aka motywacji do tego, bo po prostu nie miałam na to czasu. Ale rzeczywiście jest tak, że potem kilka razy gdzieś wzięłam udział i no, były z tego nagrody, więc chyba coś w tym jest. Może powinnam częściej to robić, ale nie wydłużę już doby z 24 godzin. To jedyna sprawiedliwość, która nas wszystkich dotyka. Ale rzeczywiście potencjał w tym jest i czuję, że to też mógłby być gdzieś tam mój konik.
Okej, okay. Dobra, to wrócę jeszcze, Ewa, do tych twoich aktywności związanych właśnie jakby z tym, o czym rozmawiamy. No bo o tym copywritingu powiedziałaś, o komunikacji, o brandingu, no ale też rozmawialiśmy chwilę temu o wystąpieniach publicznych, których też bierzesz dosyć często udział, plus organizację tak naprawdę wielu, wielu eventów, więc gdybyś mogła w ogóle opowiedzieć w skrócie, postaraj się proszę, bo tego jest mnóstwo, takie kluczowe rzeczy właśnie, które, gdzie występowałaś, jakie eventy organizujesz, tak żebyśmy sobie też jakby pokazali ten obszar.
Jasne, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, no takie tutaj ostatnie, które mogę przytoczyć, które się wydarzyły, no to w języku angielskim podczas konferencji Code Dive, konferencji programistycznej i tutaj temat naprawdę szalenie interesujący, polecam, jest do znalezienia w internecie Death by PowerPoint, the slide that killed 7 people in space. Historia jest prawdziwa, o tym powiem może troszeczkę później. I podczas konferencji Management 360, właśnie trudne życie Wodzireja, Wodzirejki, prowadzenie spotkań czy też praca. Dla mnie jest to wyjście ze strefy komfortu, mimo tego, że no mam na swoim koncie sporo wystąpień, jednak za każdym razem trzeba się do nich przygotować, chcę się do nich przygotować i za każdym razem staram się, żeby one też były inne i żeby były szczególnie merytorycznie na poziomie. Także bardzo to lubię i myślę, że jest to też kolejna taka no, szeroka gałąź, na której siedzę i którą rozwijam. Do tego dochodzą warsztaty i szkolenia, które myślę, że też lubię realizować i w jakiś tam sposób mi to wychodzi całkiem nieźle. Ale to też wynika z tego, że chyba to jest ta sympatia do ludzi i tego, że ja lubię się dzielić wiedzą. Ja lubię się dzielić wiedzą. Mnie satysfakcjonuje to, kiedy osoby mogą wdrażać w życie rady, których im udzielam, kiedy one funkcjonują, kiedy wracają do mnie z feedbackiem, jak bardzo im to ulepszyło, usprawniło, poprawiło funkcjonowanie na co dzień i to jest dla mnie po prostu świetne. Także to jest też kolejna taka rzecz, którą robię. Co jest z tym związanego jeszcze, no to jest prowadzenie imprez, czyli bycie takim hostem. Ja to nazywam hostmaster. Bardzo to lubię robić, daje mi to też bardzo dużo energii. Jest to innego rodzaju wystąpienie, ponieważ oprócz scenariusza no jest takie na żywo, tam się bardzo dużo rzeczy może wydarzyć, na które nie jesteś do końca przygotowany i myślę, że to też mnie...
Tam scenariusz żyje po prostu swoim życiem.
Tak, swoim życiem, tak, tak, tak. I to są różnego rodzaju wydarzenia. Ja mam ten przywilej przeżyć rebranding w Nokii i wiesz, to jest big issue, dlatego że tutaj logo od 1967 roku nie było zmieniane i nagle po 57 latach, to nie było takie proste wcale, po 57 latach zmieniamy logo i wiesz, i trzeba było to zsynchronizować i zakomunikować na wielu płaszczyznach i nie było to proste, tym bardziej, że ludzie się przyzwyczajają szczególnie do logo takiego jak Mercedes i rozpoznawalnego, natomiast zmiany są dobre i zmiany są potrzebne, więc miałam przyjemność prowadzić imprezę rebrandingową w Nokii. Bardzo miło to wspominam, myślę, że też dużo nam to dało i też postrzegania tej nowej marki, która już jest dla nas no już w moim bio nawet jest napisane świeżo z rebrandingowanej Nokii. Kurczę, bo rok minie, muszę zmienić bio.
Ale powiedz mi właśnie, Ewa, ja rozumiem, że w takim razie ty jesteś jedną z matek i ojców nowego logo Nokii, tak? Dobrze zrozumiałem.
Nie. Zmiany są realizowane i zostały wdrożone na szczeblu globalnym.
Okay.
Natomiast w każdym kraju, a tych krajów, gdzie jest Nokia, jest 130, to sobie możesz wyobrazić, no ten proces wdrażania też musiał takiego wewnętrznego nastąpić, okay. Więc ja go koordynowałam tutaj w naszym wrocławskim oddziale Nokii.
Okej, okay. Teraz wszystko tak jasne, czyli na organizację lokalną.
Nie, ja nie wymyślałam lokalnie, to już takie naprawdę grubo by było, aczkolwiek nie powiem, może kiedyś mogłabym przy takich projektach jak najbardziej pracować, myślę, że dałoby mi to dużo fanów i dużo by wniosło.
Wspomniałaś o Mercedesie, więc może czas na Mercedesa teraz.
Tak, no kto wie. No dla mnie Nokia jest takim Mercedesem w branży tylko, no na pewno, więc wiesz.
Tak. Ja doświadczyłem, pamiętam tego właśnie na Code Dive, gdzie było wiele różnych tematów i pamiętam w ogóle tematykę całej konferencji związanej właśnie z podróżą na Księżyc i tych prelekcjach związanych z komunikacją i tak dalej, więc tam Nokia dosyć mocno też była pokazana jako właśnie ta, która tą telekomunikację no jest prekursorem w tym, tak? I podbija kosmos też przez te projekty, więc rzeczywiście Nokia jest Mercedesem tutaj wśród tych firm.
To prawda, ale wiesz co, to dla mnie jest absolutny czad. Ja uwielbiam ten projekt. Projekt, może ja tutaj tylko tak zdaniem przybliżę. Otóż w tym roku jest wysyłany Hopper, taki skaczący łazik na Księżyc i on będzie stawiał na Księżycu pierwszą w świecie infrastrukturę sieciową i tu Nokia z NASA współpracuje nad tym projektem. Mało tego, ludzie z Wrocławia, z Krakowa w bardzo dużym czasie, 4 godziny na przykład dziennie pracują przy tym projekcie, to uważam, że no po prostu jest niesamowite. Internet na Księżycu, no dziadek by nie uwierzył, rozumiesz?
Tak.
Super jestem dumna z naszych ludzi, w ogóle uważam to za mega innowatorski i innowacyjny projekt i bardzo mocno mu kibicuję.
Czekamy rzeczywiście na pozytywne wieści, na dobre rezultaty, także będziemy się pewnie przyglądać, kiedy już to zostanie wystrzelone w przestrzeń. Natomiast Ewa, wiesz, taka refleksja może moja, albo twoje przemyślenia też, no bo wymieniłaś bardzo dużo tych rzeczy. Jest ich naprawdę mnóstwo i rzeczywiście dla ciebie doba jest za krótka. Dlaczego to robisz? W sensie, czy ty masz jakąś misję, czy coś cię motywuje odpowiedniego do tego, żeby te wszystkie rzeczy jakby realizować? Co cię nakręca w tym wszystkim, powoduje to, że chcesz więcej? Co to jest?
Wiesz, życie mamy jedno i szkoda tak naprawdę je przeżyć tylko na przeczekaniu w pracy, w której się nie za bardzo możemy realizować, w której nie widzimy swojej przyszłości, więc ja tutaj mocno zachęcam tych, którzy czują, mają takie uczucia albo podczas pracy wybierają majonez swojego życia w znanych dyskontach, żeby jak najszybciej zmienili tę perspektywę, bo jeżeli jesteś w pracy, która daje ci satysfakcję, której masz możliwości realizacji dużych projektów albo też proponowania tych dużych projektów, bo ja mam taki duży przywilej wielkie dzięki dla osób, które są nade mną, że mogę proponować pewne rozwiązania i często są one rozpatrywane, czasami wdrażane, co jest myślę, że wspaniałe, to po prostu szkoda ci przeżyć w jakiejś pracy, która nie jest dla ciebie satysfakcjonująca tego jednego, jedynego życia. A jeżeli robisz rzeczy ciekawe, które przynoszą coś dobrego ludziom, usprawniają procesy albo też mają duży impact, choćby poprzez to, że ludzie mogą się uczyć, jak w przypadku CodeDive konferencji, dodam niebiletowanej, nie? Podczas której 1500 osób może słuchać o nowościach, szczególnie z C++, innych języków programowania i tak dalej. Wiesz, to jest niesamowite uczucie, to jest bardzo duża satysfakcja. I powracamy tutaj do początku, mnie się chce, ja w pracy pracuję, nie chcę tracić czasu, uważam, że jest dużo do zrobienia, mam duże możliwości, chcę z nich skorzystać, chcę sięgać po więcej.
Nie wiem, Ewa, czy się ze mną zgodzisz. Ja myślę, że tutaj też kluczowe jest to, co ty też już wcześniej powiedziałaś, że mi się chce, bo mam taki, a nie inny feedback. Czyli kiedy robię szkolenia, kiedy robię warsztaty, kiedy realizuję projekty, to wracają po prostu osoby, które gdzieś tam dziękują za współpracę, za te właśnie relacje, za to, że właśnie z tą uważnością widzisz drugiego człowieka. I nie wiem, czy podobnie myślisz, że właśnie mi się chce, bo mam taki, a nie inny feedback, który mnie nakręca do jeszcze większego działania.
Jest dokładnie tak, jak mówisz. Myślę, że tutaj mamy bardzo podobne spojrzenie pod tym kątem czynnika ludzkiego. Że dla nas jest ważne, żeby to, co robimy, w jakiś sposób służyło ludziom, żeby mogli z tego wyciągnąć coś dobrego i to nas nakręca do następnego działania. I myślę, że tak, że to jest to, że to jest to, kiedy ktoś do ciebie wróci i powie dzięki temu żyje mi się albo pracuje mi się lepiej. To już jest dla mnie wystarczające i pokazuje mi, że jest sens i wartość tego, co robię.
Jedna chyba tak z ważniejszych wartości. No dobrze, a powiedz mi w takim razie, Ewa, jesteś tu i teraz, a twoje marzenia, takie, do których jakby też dążysz, jak siebie widzisz może za jakiś czas, albo co byś chciała zrealizować?
Trochę tego jest.
Okej, jest, rozumiem, jakaś wishlista taka, którą sobie gdzieś tam rozpisujesz i do tego po prostu dążysz. Czyli powtórzyć wycieczkę do Seulu.
Wiesz, Azja jest olbrzymia, warto było ją zwiedzić całą. Ale wiesz co, mam parę takich perełek projektowych, które są mi bardzo bliskie, są bardzo bliskie mojemu sercu. Jedną z nich jest Female Nokia Community, w której aktywnie działam, czyli pro kobiece społeczności. Bardzo kibicuję kobietom. Jestem daleka od tego, żeby jakoś tak niezdrowo kobiety ze sobą rywalizowały albo żeby myśleć, że kobieta z kobietą się nie dogada. To jest przeszłość. Absolutnie teraz tak to nie wygląda i nie chcę, żeby też tak to wyglądało, więc ja zawsze wspieram kobiety, które są blisko mnie. Uważam, że są niesamowitym również wsparciem dla mnie i na zasadzie takiej wymiany doświadczeń też myślę, że to jest budujące. Ale mam jeszcze taki jeden projekt, który dotyczy neuroróżnorodności w ujęciu amerykańskim, w ujęciu polskim byłaby to neuroatypowość i on się nazywa All Kinds of Minds, czyli dlaczego potrzebujemy wszystkich rodzajów umysłów. No piękny jest to projekt, wiesz, który nam pokazuje, szczególnie w branży IT, zobacz, pracujemy w międzynarodowych często teamach, zespołach i no, pracujemy z naprawdę różnymi ludźmi. I świadomość tego, że ktoś jest od nas inny, bo wszyscy jesteśmy neuroróżnorodni, ponieważ to wynika z konstrukcji naszego mózgu. No nie ma dwóch identycznych mózgów, tak? Każdy jest inny, inaczej zaprogramowany. Do tego dochodzą nam osoby neuroatypowe, które naprawdę mogą bardzo wzbogacić nasze zespoły projektowe, czyli ta neuroatypowość jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Oczywiście wtedy, kiedy mamy przykład z góry i kiedy jest atmosfera inkluzywna, no bo wtedy te zróżnicowane zespoły performują zdecydowanie lepiej. Ja założyłam ten projekt w Nokii Wrocław. Okazało się, że jest to projekt, który dotyczy tego tematu w Nokii Poland. A potem się okazało, że jesteśmy pierwsi globalnie, więc po prostu bang, to wszystko wypłynęło na szerokie wody, dało nam bardzo duże możliwości i bardzo, bardzo nas kręci ten temat. To jest kolejny temat taki bardzo misyjny, bo on jest od ludzi dla ludzi, prawda? I tutaj super jest realizować się w tym projekcie. Chciałabym, żeby wypłynął naprawdę, naprawdę na szerokie wody, więc jest to jakieś tam gdzieś dla mnie duże założenie, jest to ważny dla mnie temat. Ale jeżeli chodzi o takie, nie wiem, spełnienie moje, jeżeli o to pytasz, no to ja będę spełniona wtedy, będę spełniona, jak przeczytam wszystkie książki, które na mnie czekają na półce i kiedy nauczę się porządnie francuskiego, a myślę, że dla obcokrajowca nauczyć się porządnie francuskiego to jest naprawdę długi i ciężki proces, nie wiem, czy do końca możliwy, ale jak słyszę moją ukochaną prof. Martę Bargiel, ach ten francuski, to jest to możliwe, ale nie wiem, czy jest dla mnie osiągalne. Wtedy osiągnę uczucie spełnienia. No wiesz, tam po drodze można byłoby napisać jakąś książkę, może książki. Przeszedł mi przez głowę może jakiś tam doktorat. Kto wie, w sumie kupę lat robię to, co robię, rozwijam się i można byłoby tutaj podzielić się też tę wiedzą i rozwijać tę wiedzę na uczelni.
I masz tyle materiału, które mogłabyś tak naprawdę spiąć i wykorzystać, tak? Do takiej właśnie pracy doktorskiej choćby, nie?
No myślę, że tutaj trzeba byłoby się zdecydować nad tematem. Nawet tutaj już mam parę ciekawych pomysłów, takich bardzo, bardzo na czasie, które fajnie byłoby rozwinąć, zrealizować i które właśnie widzisz, też by przydały się dla potomnych, prawda? A może jakieś kiedyś, oczywiście mówimy tutaj o procesach rozciągniętych w czasie, ale tak, no widzę siebie na stanowisku być może dyrektorskim, być może globalnym. Czemu nie?
Super, super. Właśnie tak zmierzając już powoli do końca, rzeczywiście w Twoim głosie, to jak cały czas mówisz, słychać to, że wiele rzeczy Cię cały czas kręci i nakręca, że te cele są naprawdę wycelowane i ambitne, czyli stawiasz sobie wysoko po prostu poprzeczkę, więc zakładam, że jak spotkamy się za jakiś czas, to być może będziemy rozmawiali już też o innych rzeczach związanych z tym, co jeszcze dodatkowo uruchomiłaś w swojej działalności, a tych rzeczy pewnie będzie kilka. Ja gorąco też zachęcam naszych słuchaczy, to już wspomniałem, do właśnie takiej postawy, a dzisiaj sobie porozmawialiśmy troszkę o kinie, czyli o byciu terminatorem. Porozmawialiśmy sobie trochę o tym, jakie wyzwania są w branży IT. To, że kluczowa jest cierpliwość w wielu różnych aspektach. To, że łamiemy stereotypy, które są naznaczone na tej branży. No i wiele argumentów związanych właśnie z tym, że Ewa jest nie do powstrzymania. Także za dzisiejszy odcinek bardzo dziękujemy. No to co? To herbatka.
Bardzo dziękuję.